Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z Markiem Wąsińskim, kierownikiem Zespołu Gospodarki Światowej w PIE, o integracji Ukrainy z Unią Europejską. Porozmawiamy o decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią w związku z raportem Stronger Together, Present and Future Challenges on Ukraine's Road to EU Integration, który przygotowaliśmy wspólnie w PIE razem z Centrum Strategii Ekonomicznej z Kijowa. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. Cześć Marku.
Cześć.
Decyzja, którą podjęto 14 grudnia podczas szczytu w Brukseli pokazuje, że jest pewna determinacja do tego, żeby Ukraina szybko podążała ścieżką integracji z Unią Europejską. Z jednej strony, z ukraińskiej strony wypełniono większość spośród 7 rekomendacji wskazanych przez Komisję. Są postępy w dziedzinie rządów prawa, deoligarchizacji, kontroli nad mediami. No a z drugiej strony, ze strony unijnej udało się przełamać największy problem, czyli opór części państw członkowskich, skłonić Orbana, żeby się wstrzymał od głosu poprzez wyjście z sali podczas głosowania, co no umożliwiło ten formalny krok. Ale porozmawiamy na początku o tym, co to wydarzenie w perspektywie długoterminowej, jak się może przełożyć na scenariusze tej akcesji. Jakie widzisz, jakie w raporcie też przedstawiono możliwe ścieżki dotyczące właśnie integracji Ukrainy z Unią Europejską?
Tak, no to scenariusz podstawowy i z naszej perspektywy najlepszy, no to jest ewidentnie dojście rzeczywiście do tego momentu, w którym Ukraina jest w stanie wejść do Unii Europejskiej jako pełnoprawny członek. Z perspektywy tak bezpieczeństwa, co jest, można powiedzieć, w tych relacjach w tej chwili kluczowe, ale także z perspektywy różnych rozwiązań gospodarczych, które to pełne członkostwo Ukrainy w Unii będzie ze sobą nieść. A także kwestii politycznych i tego sukcesu polityki rozszerzenia Unii Europejskiej, którego Unia Europejska od dawna już nie miała. No można mówić o tym, że Ukraina też rzeczywiście na swych sztandarach niesie flagę Unii Europejskiej, w związku z czym brak akcesji byłby z tej perspektywy też politycznej nieopłacalny. W każdym razie to jest z pewnością ten scenariusz, w którym Ukraina będzie mogła korzystać z różnych środków, z różnych funduszy unijnych też, jako pełnoprawny członek. Tu pojawiły się w ostatnim czasie różne wyliczenia dotyczące, jak to mogą być koszty. Tu na wstępie chciałbym zaznaczyć,
koszty dla strony, dla państw członkowskich Unii Europejskiej, w związku z tym, żeby Ukrainę przyjąć i żeby objąć ją funduszami, którym w tej chwili są objęte dotychczasowe państwa członkowskie.
Tak, a nawet bardziej formalnie mówiąc, koszty Unii Europejskiej, no bo rozumiem, że można próbować szukać też środków, które by nie pochodziły bezpośrednio z państw członkowskich. To, co jest najważniejsze, to jest to, że wraz z rozszerzeniem nie są związane tylko koszty. To są koszty bezpośrednie przesunięć czy uwzględnienia Ukrainy właśnie w budżecie Unii Europejskiej. Rozszerzenie to jest uwzględnienie dużej gospodarki ukraińskiej w Unii Europejskiej, co będzie przynosić też korzyści z tej integracji gospodarczej. Tak samo jak rozszerzenie z 2004 roku przyniosło ogromne korzyści dla państw tak zwanej unijnej piętnastki, chociaż teraz to już jest tylko unijna czternastka. Więc na tej zasadzie nie powinniśmy prowadzić takiego czystego rachunku zysków i kosztów, ponieważ no, to jest rzeczywiście bardziej skomplikowane, bardziej rozbudowane.
Ale poprowadźmy go jednak, w sensie powiedzmy sobie, jakie
ale
są...
Jeśli chodzi, tak, jeśli chodzi o
jakie
te koszty,
są te wyliczenia.
Wyliczenia, w sensie, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, więc chodzi o to, że w ramach tego budżetu po akcesji Ukrainy będzie konieczne znalezienie środków od 130, tak mówi badanie IFO Instytut, a także najnowsze badanie Hertie School i Jacques Delors Centre, które mówi w ujęciu rocznym 19 miliardów euro, czyli na 7 lat to jest też ponad 130 miliardów euro w perspektywie całego budżetu Unii Europejskiej na 7 lat. Z kolei badanie Rady Unii Europejskiej mówi o ponad 180 miliardach euro uwzględnienia w budżecie różnych mechanizmów. Mówimy tutaj z jednej strony polityce spójności, z drugiej strony o wspólnej polityce rolnej, czy dopłatach bezpośrednich, czy też modernizacji obszarów wiejskich. Więc tutaj wszystkie środki, które byłyby na to przeznaczone, wniosłyby taką sumę. Co ważne, to ostatnie badanie Hertie School podkreśla, że w ramach rozwiązań dookoła wieloletnich ram finansowych, czyli właśnie unijnego 7-letniego budżetu, trzeba spojrzeć na to, że nie będzie przesunięć pomiędzy obecnymi beneficjentami a płatnikami unijnymi, że tutaj jeśli zastosowane zostaną te obecne mechanizmy rozdziału finansowania pomiędzy państwa członkowskie, no to nie dojdzie do przesunięcia na przykład Polski z beneficjenta środków unijnych na płatnika środków unijnych.
Co powiedziawszy, podkreślamy jeszcze raz, że to jest rachunek, który obejmuje tylko kwestie składki i funduszy, ale korzyści z członkostwa płyną głównie z uczestniczenia w jednolitym rynku, z możliwości bezcłowego handlu, przepływu kapitału, ludzi i tak dalej. I one są wielokrotnie wyższe niż te wielkości, o których powiedzieliśmy. A co więcej, w przypadku poprzedniego rozszerzenia to nie była gra o sumie zerowej, w sensie, że jedni stracili, inni zyskali, tylko że badania pokazują, że zyskali zarówno ci nowi członkowie Unii Europejskiej w związku z tym, że przystąpili do Unii Europejskiej, jak i starzy w związku z tym, że rozszerzył się jednolity rynek.
Tak, zdecydowanie, więc na tej zasadzie będziemy na pewno w przyszłości badać też rozszerzenie Unii Europejskiej o Ukrainę, więc w tym kontekście trzeba o tym rozszerzeniu z pewnością myśleć. No ale to jest ten najlepszy scenariusz. Jeszcze oczywiście jest to scenariusz bardzo odległy w czasie, pomimo to, że strona ukraińska jest bardzo zdeterminowana, żeby możliwie szybko dokonywać reform z tym instytucjonalnych, które będą dostosowywać prawodawstwo ukraińskie do unijnego, to nawet jeśli to się uda bardzo szybko zrobić, no to jest bardzo rozległa procedura przyjmowania tego prawodawstwa i pewności, że no jest ono wdrożone w życie, więc nie mówimy tutaj o perspektywie raczej 2 lat, a raczej wieloletniej.
Tutaj jeśli mogę przypić, bo wróciliśmy z Markiem 3 dni temu ze Lwowa, gdzie byliśmy uczestnikami organizowanego przez Fundację Batorego i Ukraińską Fundację Odrodzenia Forum Polsko-Ukraińskiego i te 2 lata, o których mówi Marek, wynikają właśnie z takich deklaracji, które się pojawiały na tym forum ze strony ukraińskiej, że to wydaje się realna perspektywa do przystosowania do członkostwa ze strony ukraińskiej, no ale właśnie to jest jakby takie nadzieje ukraińskie, a z drugiej strony możemy to skonfrontować z jakimiś doświadczeniami historycznymi, które z kolei zrobiono na przykład w Instytucie WIF wiedeńskim, austriackim, gdzie przeprowadzono symulację, że gdyby tempo reform i wzrostu gospodarczego w Ukrainie było takie, jak miała Polska w momencie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych, to ten proces zająłby 10 lat, więc te terminy się bardzo różnią i są różne, że tak powiem, długość w obiegu publicznym, ale widać, że jest różnica percepcji taka dosyć znacząca co do tego, jak długi będzie to proces.
Tak, na pewno Ukraina jest zdeterminowana i oczekuje, żeby ta ścieżka była możliwie szybka. Oczywiście nie wydaje się to być w pełni możliwe, chociaż wydaje się, że mówienie o tym, żeby skrócić z 10 lat na 8 może być realne. Jeśli determinacja strony ukraińskiej do przeprowadzenia reform będzie ogromna i to rzeczywiście może będziemy mogli mówić, tylko musimy poczekać. Chociaż są takie punkty, które są pozytywne, na przykład przyjęcie prawa o mniejszościach narodowych na Ukrainie pokazuje, że tam jest rzeczywiście też wola do budowania kompromisów i przyjmowania prawa, które jest wymagane ze strony Brukseli, więc wydaje się, że ta determinacja będzie na pewno pomagać. Zobaczymy, jak też ona będzie w stanie się utrzymywać. Gdyby tej determinacji w jakimś momencie trochę zabrakło, albo wola polityczna po stronie Unii Europejskiej by się zablokowała, no to wtedy możemy mówić jeszcze o 2 scenariuszach, które są w jakiś sposób realne. Po pierwsze, to jest model europejskiego członkostwa w europejskim obszarze gospodarczym, czyli tam, gdzie są Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein.
I państwa Unii Europejskiej.
I państwa Unii Europejskiej, ale państwa Unii Europejskiej są tam ze względu na członkostwo Unii Europejskiej, a te państwa są ze względu na właśnie tą swoją odrębność, że nie są członkami, a są objęte europejskim obszarem gospodarczym. No i tutaj te państwa muszą płacić za członkostwo w tym obszarze do budżetu, więc z kolei ze strony Ukrainy myślę, że byłoby potrzebne jakieś inne rozwiązanie, więc nie ma w tej chwili gotowego modelu, jak mogłoby to dokładnie wyglądać, ale w każdym razie to by pozwoliło na większą integrację rynku ukraińskiego, uwzględniającą swobodę przepływu towarów, usług, osób i kapitału na większą skalę niż scenariusz trzeci, którym by było quasi zostawienie status quo, czyli pogłębiona i kompleksowa umowa o wolnym handlu, która łączy Ukrainę z Unią Europejską. W zasadzie jesteśmy na takim okresie, w którym okresy przejściowe dobiegają końca, a zresztą też Unia Europejska decyzją po inwazji Rosji na Ukrainę zliberalizowała jeszcze w większym stopniu dostęp do swojego rynku dla Ukrainy. Więc tutaj jakieś właśnie rozwiązania, które by tę współpracę pogłębiały, mogłyby być też dostępne. Tak jak na początku powiedziałem, są to scenariusze gorsze niż ten podstawowy.
Zwłaszcza z polskiego punktu widzenia kraju, który może pozyskiwać korzyści z tego, że Unia Europejska, nie będziemy wschodnią granicą Unii Europejskiej, zależy nam na także na bezpieczeństwie Ukrainy i tym, żeby za naszą granicą była przestrzeń stabilności i wzrostu gospodarczego, bo to też wpłynie na naszą sytuację. Powiedzmy sobie bo to jest taka właśnie perspektywa długoterminowa tego, jak to może teoretycznie wyglądać, a o takich bardziej krótkoterminowych wyzwaniach, które też opisujemy w raporcie. No i weźmy na pierwszy ogień nie te kwestie militarne, bezpieczeństwa, które są oczywiście egzystencjalne, ale kwestie finansowe. Bo szczyt ten brukselski, no z jednej strony mamy sukces w postaci otwarcia, zgody na otwarcie negocjacji, a z drugiej strony mamy zablokowanie przez Węgry decyzji o pomocy dla Ukrainy, Ukraine Facility. Jak tutaj wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wyzwania Ukrainy?
Decyzja została przełożona na 1 lutego. Ta Rada Europejska nie była w stanie, wydaje się, udźwignąć dwóch dużych tematów jednocześnie, więc mamy do czynienia z sytuacją, w której Ukraina jako państwo stoi przed wyzwaniem, czy jest w stanie sfinansować swoją działalność i od rosyjskiej inwazji potrzebuje na dużą skalę pomocy międzynarodowej. Od w ogóle początku inwazji otrzymała już ponad 68 miliardów dolarów pomocy. Z tego 63% było w ramach pożyczek, a 37% w ramach grantów. Tu Stany Zjednoczone miały możliwość w większym stopniu przekazywania tej pomocy w grantach niż Unia Europejska, ze względu też na różne obostrzenia związane z uruchomieniem unijnego budżetu na taki cel. Tak czy inaczej, w 2023 roku ta pomoc pokryła 72% potrzeb budżetu ukraińskiego. Teraz pytanie, co dalej, ponieważ w Stanach Zjednoczonych narasta opór wobec utrzymywania pomocy też finansowej dla Ukrainy, w mniejszym stopniu pomoc militarnej, ale także mówi się tutaj o warunkowości, czyli że Ukraina musi przeprowadzać reformy, walczyć z korupcją, poprawiać swoje instytucje, żeby móc otrzymywać tę pomoc. No i Europie także Orban podnosi te kwestie, to jest dla niego argument, dla którego on tę pomoc zatrzymuje. No i chodzi o Ukraine Facility, które miałoby opiewać na 50 miliardów euro kilkuletniego finansowania do 2027 i miałoby zapewnić właśnie pomoc dla ukraińskiego budżetu, bardziej przewidywalną, bo w tej chwili te państwa członkowskie ad hoc dorzucały środki na wsparcia, a tutaj mówimy o mechanizmie, który by te środki przekazywał przez kolejne lata do 2027 roku, więc dzięki temu byłaby większa przewidywalność i pewność co do tego, że te środki są. Więc to byłby bardzo ważny instrument dla Ukrainy. I jeśli się nie uda przełamać tego oporu Węgier, wydaje się, że nie jest tak, że Ukraina zostanie z niczym, ale 26 państw członkowskich zdaje się być gotowych do tego, żeby obejść ten sprzeciw poprzez jakiś mechanizm inny, czy osobową
umowę. Zrzucić się po prostu w gronie elitarnym na wsparcie dla Ukrainy. Powiedz, bo w ogóle chyba czas wszyscy troszkę są tak jak zresztą kto się już memicznym jest obrazkiem pojawia w memach, że wszyscy są zmęczeni konfliktem, mimo że to czy wojną powinni być zmęczeni Ukraińcy, ale no, mamy do czynienia z tym spadającym zainteresowaniem ze strony państw zachodnich wspieraniem Ukrainy. Jak twoim zdaniem można mobilizować poparcie dla wspierania Ukrainy właśnie w tym wysiłku wojennym i w ogóle w funkcjonowaniu tej gospodarki?
W Unii Europejskiej jest to, myślę, że w miarę oczywiste, że rzeczywiście Ukraina zapewnia bezpieczeństwo dla Unii Europejskiej, ale także jest tą perspektywą współpracy gospodarczej, która też będzie po prostu korzystna, więc ta pomoc po prostu będzie się też długoterminowo opłacać. Jest to też po prostu takie symboliczne dla Unii Europejskiej, żeby mieć ten sukces tutaj w wsparciu Ukrainy, która toczy tę wojnę, tak jak wspomniałem, rzeczywiście z sztandarami i z wysokim poparciem członkostwa w Unii Europejskiej. No, międzynarodowo jest tutaj oczywiście trudniej, że jeśli chodzi o republikanów. Oni już wcześniej podnosili, że Ameryka powinna udzielać tego wsparcia tylko na zasadzie wojskowej, a mniej na zasadzie finansowej. No i to rzeczywiście na pewno to wojskowe wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych da się łatwo promować, ponieważ po prostu te pieniądze, które Stany Zjednoczone w ten sposób przekazują, to zostają w Stanach Zjednoczonych w przemyśle zbrojeniowym, więc można powiedzieć, że jest duży zwrot też tej pomocy, która jest udzielana przez Waszyngton, więc też w ten sposób możemy o tym myśleć, że ta pomoc też będzie trafiać do państw, które pomagają Ukrainie.
Tak, pewnie w przypadku Unii Europejskiej ta narracja też może być bardziej obecna, tylko wymaga pogłębienia badań o tym, jakie de facto korzyści możemy uzyskać i uzyskujemy z tego, że wspieramy Ukrainę. W ogóle więcej o wyzwaniach gospodarczych związanych z akcesją piszemy w raporcie Stronger Together, który możecie Państwo znaleźć na stronie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Poza tymi kwestiami finansowymi, finansowania budżetowego, dużą część zajmują też kwestie infrastrukturalne i handlowe, które są teraz w centrum zainteresowania ze względu na blokadę przez polskich przewodników granicy ukraińskiej i w ogóle podczas naszego pobytu na Ukrainie mieliśmy takie wrażenie, że jest to sprawa, która bardzo podkopała tę wielką sympatię do Polski, jaką Ukraińcy mieli jeszcze jakiś czas temu i jest jednym z trzech, powiedzmy, głównych tematów w ukraińskiej debacie. I w raporcie nie odnosimy się bezpośrednio do blokady, bo ona trwa już prawie od półtora miesiąca. Raport powstawał wcześniej, ale do wyzwań infrastrukturalnych, na których też możemy budować poprawy sytuacji na granicy, na którym możemy też budować rozwój Polski. Na przykład w raporcie napisanym przez pana Stefana Kawalca jest podkreślane to, że tak naprawdę poprawienie sytuacji na granicy może w jakiś sposób wzmacniać Polskę wschodnią. Prosperująca gospodarka ukraińska może sprawić, że Polska będzie trochę mniej uzależniona od gospodarki niemieckiej przez to, że na przykład nasz handel się zdywersyfikuje i trochę zmniejszać dysproporcje rozwoju gospodarczego Polski, więc to są tego typu korzyści związane właśnie z infrastrukturą, na które też można zwracać uwagę. Ale mamy też w raporcie dużą część o inwestycjach i tam sytuacja nie wygląda różowo, jeżeli chodzi o inwestycje po wojnie, a napływ inwestycji, bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest chyba warunkiem sine qua non odbudowy czy powrotu Ukrainy na ścieżkę, wejścia w ogóle Ukrainy na ścieżkę dynamicznego wzrostu gospodarczego.
Tak, już widzimy, że zbieranie funduszy na rzecz odbudowy, w ogóle zbieranie funduszy właśnie na funkcjonowanie państwa ukraińskiego jest trudne, a co dopiero też mówić o odbudowie, więc pewne jest, że będzie potrzebne zaangażowanie sektora prywatnego, a żeby sektor prywatny się zaangażował, potrzebne są między innymi kwestie bezpieczeństwa zapewnione, które są nie w pełni oczywiście zależne od Ukrainy, ale generalnie rzecz biorąc sposoby, formy różne ubezpieczeń takich inwestycji są rozważane i to przez stronę międzynarodową, tak jak i też polskie KUKE w tej sprawie działa, ale to jest jedna forma działań, tego co jest potrzebne, a druga to jest oczywiście też reforma i zwiększenie wydolności instytucji i też przewidywalności systemu, między innymi możliwość uzyskania wyroku sądu, który byłby rzetelny. To jest oczywiście ten system sądownictwa ukraińskiego, też jest w trakcie reformy i przede wszystkim walki z korupcją. Podobnie jest też, to są kwestie wpływu oligarchów, które są w różnych instytucjach ukraińskich, też kwestia tego, jak funkcjonuje granica i służby celne, to też oczywiście warto wspomnieć. Więc ta kwestia reform i bezpieczeństwa zapewnią możliwość tego napływu inwestycji zagranicznych, które w toku wojny rzeczywiście stanęły, ale można powiedzieć, że są takie promyczki nadziei z tym związane, gdzie te inwestycje mogą być kierowane i widać, że po wojnie między innymi będzie możliwość przyciągania inwestycji w przemyśle zbrojeniowym. To jest pewne, że ten przemysł na Ukrainie się rozwija i rozwijać się będzie. Możemy mówić o tym, że jest też tania energia elektryczna na Ukrainie i to też może przyciągać ewentualne inwestycje, nie mówiąc już wprost po prostu o inwestycjach infrastrukturalnych i budowlanych związanych z odbudową. I tutaj nadzieją będzie zawieranie partnerstwa publiczno-prywatnego. Ta strona ukraińska też podkreśla, że będzie chciała szukać takich rozwiązań. Więc rzeczywiście to są szanse, które dopiero się pojawią w pełni, kiedy będzie większa stabilność kraju pod względem tak bezpieczeństwa, jak i instytucji.
Na koniec chciałem jeszcze powiedzieć, że w tym naszym raporcie są zaznaczone troszkę takie wątki, które już teraz widzimy, że budzą bardzo duże emocje ze względów strukturalnych. Są faktycznie obszarami konkurencji Polski i Ukrainy i w związku z integracją, coraz większym zbliżeniem Ukrainy z Unią Europejską nie przeminą. Mówię teraz o sektorze rolnym, no i branży transportowej. Tu widzimy dwa jaskrawe przykłady tego, jak konkurujemy na tym samym polu i integracja budzi napięcia, ale takich obszarów konkurencji pewnie pewnie jest więcej, chociażby rywalizacja o środki unijne, to będą także nasze wyzwania w najbliższym czasie i pewnie będziemy o nich więcej rozmawiać w naszym podcaście, ale zapraszam Państwa serdecznie do wejścia na stronę PIE i ściągnięcia raportu, a Tobie, Marku, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.